Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O konieczności leczenia otwartych ran i budowania pełnej jedności chrześcijan mówił Franciszek, podsumowując swą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ofiary tajfunu na Filipinach liczą, że odwiedziny papieża w tym kraju wpłyną na ich trudny los. Z kolei Kościół na Sirlance ufa, że wizyta Franciszka przyczyni się do pojednania narodowego po krwawej wojnie. 28 maja zapraszam na wieczorne aktualności. O modlitwę za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, za pokój w tym regionie, a także o pełną jedność chrześcijan apelował Franciszek na audiencji ogólnej. Sam po raz kolejny przeprosił za wszystko, czym katolicy przyczynili się do podziału Kościoła. Papież nawiązał do swej podróży apostolskiej do Ziemi Świętej i spotkania z patriarchą Bartłomiejem w Bazylice Grobu Pańskiego.
W tym miejscu, gdzie zabrzmiało orędzie zmartwychwstania, doznaliśmy pełni goryczy i bólu z powodu podziałów, które nadal utrzymują się między uczniami Chrystusa. Lecz przede wszystkim w czasie tej liturgii naznaczonej wzajemnym braterstwem, szacunkiem i miłością usłyszeliśmy silny głos dobrego pasterza, zmartwychwstałego, który chce zgromadzić wszystkie owce w jedną owczarnię. Poczuliśmy pragnienie uzdrowienia otwartych jeszcze ran i wytrwałego podążania ku pełnej jedności. Po raz kolejny, jak uczynili to już poprzedni papieże, proszę o wybaczenie tego, czym my przyczyniliśmy się do tego podziału i proszę Ducha Świętego, aby pomógł nam uzdrowić rany, które zadaliśmy innym braciom.
Polakom papież podziękował za duchowe wsparcie w czasie pielgrzymowania do Ziemi Świętej.
Proszę Was nadal o modlitwę za wszystkich, którzy mieszkają w Ziemi Jezusa i na całym Bliskim Wschodzie. Niech ten region świata cieszy się pokojem i braterstwem, które nam wszystkim darował nasz Pan, Jezus Chrystus. Z serca Wam błogosławię.
Zapowiedź wizyty papieża na Filipinach, a szczególnie fakt, że pragnie on odwiedzić tereny zniszczone tajfunem, mogą przyczynić się do poprawy losu ofiar tej klęski żywiołowej. Władze tego wyspiarskiego kraju zapowiadają bowiem zdwojenie wysiłków w podnoszeniu z gruzów zniszczonych terenów i prowadzenie bardziej skutecznej pomocy dla ofiar.
Zachęca do tego także filipiński kościół, od początku znajdujący się na pierwszej linii pomocy poszkodowanym przez tajfun, a zarazem ujawniający przypadki złego gospodarowania środkami humanitarnymi i szerzącej się korupcji. Biskup pomocniczy archidiecezji manilskiej, odpowiedzialny w episkopacie tego kraju za sprawy społeczne, zaapelował do filipińskich władz o zintensyfikowanie wysiłków pomocowych. W przeciwnym wypadku, jak stwierdził, Filipiny będą się wstydzić przed światem swej opieszałości w niesieniu wsparcia ofiarom tajfunu i niewystarczającej dbałości o potrzebujących. Pierwszym znakiem troski papieża o poszkodowanych było wybudowanie na zniszczonych terenach wioski Franciszka. Jest to wciąż jednak kropla w morzu potrzeb. Pół roku po przejściu największego w historii Filipin tajfunu, wciąż 2 miliony ludzi pozostaje bez dachu nad głową.
Wizyta papieża Franciszka w Sirlance może przyczynić się do pojednania narodowego po trwającym prawie 30 lat konflikcie zbrojnym między Tamilami a Syngalezami. Przekonany jest o tym tamtejszy kościół.
Mimo podpisania porozumienia pokojowego, sytuacja w kraju jest wciąż napięta. Katolicy, będący w większości Tamilami, traktowani są na własnej ziemi jak cudzoziemcy. Zmusza się ich do życia w gettach na terenach mało przychylnych człowiekowi, na przykład w dżungli. Odmawia im się też prawa do obchodzenia żałoby po bliskich, którzy zginęli w czasie wojny. Wojska rządowe zrównały z ziemią wiele tamilskich cmentarzy i pomników upamiętniających ofiary. W ostatnich dniach podjęły też nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do uczczenia pamięci księdza Mariam Pillai Saradjivana. Zmarł on z głodu i wycieńczenia w ostatnim dniu wojny, do końca pozostając przy swych parafianach, których wygnano z ich domów. Mimo wprowadzonych obostrzeń i kontroli, do kościoła w Urutirapuram przybyły rzesze wiernych. W czasie liturgii modlono się o prawdziwe pojednanie i pokojową przyszłość dla Sri Lanki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. W ramach wspomnień o świętym Janie Pawle II gościmy dziś profesora Andrzeja Zielińskiego, który przybliży postać naszego wielkiego rodaka z czasów, gdy był on jeszcze nazywany wujkiem. Jak doszło do spotkania z Karolem Wojtyłą? Profesor Andrzej Zieliński miał to wielkie szczęście, jak sam mówił, tę wielką łaskę uczestniczenia w eskapadach kajakowych z księdzem Karolem Wojtyłą. Czym były te wyprawy? Jakie wspomnienia wiążą się z nimi? Odpowiedzi na te pytania usłyszymy w audycji, którą przygotowało Katolickie Radio Warszawa. Zapraszam na nasz magazyn.
Przy mikrofonie Randa Ombacha w studiu gościmy pana profesora Andrzeja Zielińskiego. Pan jest człowiekiem bardzo wszechstronnym. Jest pan muzykiem, był pan ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i przede wszystkim znał pan osobiście wujka, czyli naszego papieża Jana Pawła II. Jak pan poznał papieża?
No więc kiedy wyjechałem na studia do Krakowa, nie znałem nikogo, w związku z tym szukałem takiego środowiska, które by potwierdziło moją wcześniejszą formację z domu, ze szkoły, z kościoła. No i udało mi się najpierw trafić do harcerstwa poprzez kolegę, który prowadził harcerstwo w tej wyższej szkole muzycznej, w której zacząłem studia. I nie wiedząc o tym, byłem w jakiś sposób przez niego testowany, bo on w tym środowisku już był dosyć dawno. No i tak się zdarzyło, że kiedy nastąpiła ingres biskupi Karola Wojtyły w 1958 roku, to wziął mnie na Wawel i pokazał, mówi, o, to jest wujek. Czyli ja już wiedziałem, że Karol Wojtyła, biskup nowy, jest dla środowiska wujkiem. No i w 1958 roku pierwsze imieniny, w których ja uczestniczyłem, Karola 4 listopada, odbyły się w mieszkaniu właśnie tego kolegi Jerzego Rygiera. Tam zostałem przedstawiony nowo wyświęconemu biskupowi.
Czy wtedy już pan miał takie poczucie, że to jest człowiek niezwykły?
To znaczy, kiedy spojrzał na mnie, kiedy ocenił, że tak powiem, moją posturę, wygląd zewnętrzny, to można się było przekonać, o czym ludzie na pewno przez całe życie tego świętego człowieka doświadczyli, że spojrzał głęboko w człowieka, zobaczył. Powiedział takie słowa, które mi troszeczkę, że tak powiem, krępuje się cytować, ale tak opisał mnie. No, włos krótki, spojrzenie śmiałe, chłopak na szóstkę. Skąd żeście wzięli? Więc to było wielkie zobowiązanie, żeby taką recenzję na wstępie otrzymać. No i trzeba się potem było odpowiednio zachowywać. A wieczór był szczególny, bo nowo wyświęcony biskup, czyli wujek, opowiadał o tym, jak to było, bo przecież to minęło akurat w tym 58 roku, zaledwie 12 lat od jego wyświęcenia na kapłana w 46 roku. No i mówił właśnie, że miał tą mszę świętą na Wawelu w krypcie świętego Leonarda i że wtedy każdy kapłan ma prawo odprawić trzy msze święte, a on miał za kogo odprawiać, bo nikt z jego bliskich już nie żył. Najpierw siostra umarła, prawda, brat Edmund, potem mama, no a ojciec zmarł w czasie okupacji, kiedy pracował w Solwaju, więc mówił, nikt o mojej decyzji do pójścia do seminarium nie wiedział. I miał się za kogo modlić. No a potem były prymicje jego kapłańskie w Wadowicach, w domu rodzinnym mojej żony. Takie bardzo znamienne, bo wtedy tam umierała matka mojej żony. I on ją przygotował.
W którymś z wywiadów mówił pan, że nie ma takiego drugiego papieża, który by tak dobrze poznał ludzkie losy i ludzkie biedy, dlatego że tak jak sam pan wspomniał przed
sam
chwilą,
doświadczył
tych wszystkich trudnych momentów.
Dlatego tak po prostu rozumiał każdą biedę ludzką, każde sieroctwo, każdą śmierć, każde nieszczęście, które nas i jego dotykało. Mówił, że w obliczu właśnie śmierci nagłej, niespodziewanej, to człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć, bo przecież on się z tym też parał. Wprawdzie nie były to śmierci nagłe, chociaż ojca został nieżywego, czyli nie zdążył się z nim jakoś pożegnać. To mówi, że po ludzku jest to niezrozumiałe, że jeżeli człowiek tego nie odniesie do Bożego planu zbawienia, to trudno mu to pojąć. Zawsze mówił nam to, co powiedział z balkonu na Watykanie, prawda, po wyborze, no na Beatę Paura, nie lękajcie się, mówi, nie bójcie się oddać Chrystusowi, bo On niczego wam nie zabierze, a odda wam taką miarą, jaką tylko On wam potrafi oddać. Także powiedział, zostawcie to wszystko Panu Bogu, ofiarujcie. On wam pomoże, On was poprowadzi.
A jak pan myśli, skąd się brała taka wiara głęboka Ojca Świętego? Skąd się brało to jego takie zaufanie do Boga?
No więc myślę, że od tego trzeba zacząć, od rodziny. Od matki, ojca, od przodków, od kościoła i od szkoły. Te Wadowice przedwojenne, to było to piękne dwudziestolecie międzywojenne, bo się urodził w 20 roku, tuż po I wojnie światowej, no dało mu tą formację. A mieszka obok kościoła i z okien jego mieszkania, ich mieszkania, państwa Wojtyłów, widać było zegar, a nad nim napis:
Czas ucieka,
wieczność czeka.
Mhm. No,
już nie mówię o katechetach, o księdzu Zacherze, o księdzu Figlewiczu, który potem był kanonikiem na Wawelu, prawda, w czasie wojny jeszcze. Także ta formacja wpłynęła na to, że on te wszystkie talenta, którym go Pan Bóg obdarzył, a obdarzył go bardzo sowicie, bo przecież no, piękny, wspaniały postawy mężczyzna. Piękny głos.
Niesamowity intelekt.
Muzyczny, prawda? Bo śpiewał drugim głosem bezbłędnie, my wiemy, bo śpiewamy, a on sobie zawsze ten drugi głos dobierał, a my możemy powiedzieć, bo znamy się trochę na muzyce, że podkładał ten głos bezbłędnie. Wykształcony. Przecież to gimnazjum wadowickie, łacina, greka. To, co wspominał potem na wielu spotkaniach, między innymi z panią profesor Michałowską, gdzie recytował, prawda, różne fragmenty z tego teatru. To wszystko stworzyło, że Pan Bóg w jakimś stopniu, bardzo wielkim stopniu przygotował go do tego. Słowo teatr, prawda, teatr szkolny, praca społeczna w organizacji młodzieżowej Sodalicji Mariańskiej, prawda? To wszystko nie było mu obce. On, można powiedzieć, kształtował się w tej cudownej atmosferze tego życia przedwojennych Wadowic i tego gimnazjum Marcina Wadowity. Spotykając zresztą ludzi, no nieprzeciętnych, bo ci nauczyciele przedwojenni to byli rzeczywiście właśnie piękni, wspaniali ludzie. Już nie powiem o tym, że każdy z naszych rodziców to się urodził pod zaborami, więc to umiłowanie ojczyzny, patriotyzm, to umiłowanie wolności, pragnienie wolności w nas wszystkich w tym pokoleniu było wielkie, prawda? I te wszystkie wartości on z tych Wadowic
wyniósł.
Można powiedzieć, wyssał to z mlekiem matki.
Jan Paweł II znany jest właśnie z tych niesamowitych wypraw kajakowych, które były też możliwością kształtowania formacji młodych ludzi. Pan się do tych ludzi zaliczał. Chciałabym poprosić pana o właśnie jakieś wspomnienia związane z tymi niesamowitymi wyprawami kajakowymi z Janem Pawłem II. Wtedy jeszcze z Karolem Wojtyłą.
Tak, kajaki były szczególną formą duszpasterstwa, bo nie tylko wypoczynku, bo wypoczynek był wspaniały, dlatego że było to kompletne oderwanie się od życia codziennego. Każdy miał jakieś obowiązki, czy to na studiach, jako student, czy to jako wykładowca, czy w swojej pracy. No i na te kajaki na początku wujek, czyli Karol Wojtyła, jeździł i był cały czas. Czyli zwykle trwały te kajaki 2 tygodnie. One były dla nas też taką szczególną formą formacji, dlatego że myśmy się wcześniej spotykali na indywidualnych rozmowach na kanoniczej, chodziliśmy na rekolekcje, które głosił, na dni skupienia adwentowe, były wycieczki piesze, rowerowe, ale kajaki trwały przez 2 tygodnie i właściwie człowiek był obecny przez dzień i noc, można powiedzieć. Więc jeżeli miał taki plan, a zwykle mieliśmy jakieś plany małżeńskie, no to się mógł tej wybrance wtedy na tych kajakach dobrze przyjrzeć, bo to tak jak się widzi na rekolekcjach, no pobożną niewiastę, prawda, ładnie rączki składające, a tu życie codzienne, trudności, trzeba było kajaki przenosić, przepychać, wieczorem się przypływało, tu się zrobiło dziurę, to trzeba było te kajaki lepić,
a
poza tym, no to były czasy, kiedy gotowało się na spirytusie, trzeba było wozić ten denaturat, menażki, prawda, aluminiowe, to wszystko, no to była taka proza życia dosyć twarda i trzeba było jej sprostać. No, Ojciec Święty, czyli nasz wujek był z nami. I nie tylko to, co głosił, a głosił przeważnie, zaczynał się zawsze od mszy świętej. I tam jakaś myśl...
Czyli rano była msza święta?
Rano zawsze była msza święta. I jakąś myśl, prawda, w tej krótkiej homilii na cały dzień nam zadawał, prawda, jakieś zadanie myślowe. I to potem się można było z nim płynąć, albo rozmawiało się, był anioł pański zawsze w ciągu dnia. No i wieczorem jakby na ognisku było podsumowanie. Zawsze się mówiło, prosimy wujka o resume, prawda, niech podsumuje to wszystko. A my, oglądając tego świętego, niewątpliwie człowieka, mogliśmy tych jego nauk słuchać, ale patrzeć, jakim przykładem on dla nas służy.
A
więc
co to był za przykład?
Skupienie we mszy świętej, w czasie sprawowania mszy świętej. To, co zresztą zwróciło już wcześniej uwagę tego naszego początku środowiska u świętego Floriana, to nadzwyczajne skupienie na bożeństwo. I to, co ja potem, będąc tak blisko właściwie do śmierci Ojca Świętego, widziałem, że żadne awanse w hierarchii kościelnej tego nie zmieniły. On był tylko w innych szatach, w innych okolicznościach, ale zawsze to niesamowite właśnie skupienie się na tej bezkrwawej ofierze mszy świętej. No i potem ten przykład życia codziennego i tego znoju kajakowego, prawda? Przenosił kajaki, mył menaszki, jadł na kocu, siedząc, jak to się mówi, w kucki czy po turecku. No.
Chociaż nie był wtedy takim młodym księdzem,
nie,
dopiero co wyświęconym,
no,
prawda?
No tak, no miał, jako biskup to już miał 38 lat, prawda? Ale
no i stanowisko
wysokie. Albo dopiero. No, a wcześniej jeszcze na te kajaki jeździł. W każdym bądź razie wszystko to, co myśmy robili, to on w tym uczestniczył, prawda? No i wieczorem było to podsumowanie i były śpiewy różne, prawda? Pieśni patriotyczne, harcerskie, powstańcze warszawskie, zespoły Śląsk, Mazowsze, lwowskie pioseneczki. I zawsze żeśmy wujka prosili o to, żeby zaśpiewał baladę o Luisie, o tym bokserze amerykańskim, który przyjechał walczyć z Niemcem Schmerlingiem i jak tam lwowiacy mówili, sowicie maścił go po mordzie. No, no to śpiewał cudownie, z tym lwowskim takim akcentem, już nie powiem o cudownej mimice. Byliśmy zawsze w niego wpatrzeni i ten przykład bardzo pociągał.
Chciałam jeszcze wrócić na chwilkę do tych mszy świętych kajakowych, słynny krzyż z wioseł.
Ołtarz się budował w zależności od tego, w jakim terenie się było. Bo jeżeli były akurat drzewa i można było do tych drzew przywiązać dwa wiosła, to na tych dwóch wiosłach się montowało ten ołtarz. Jeżeli nie było drzew, to się składało dwa kajaki odwrócone dnem. Oczywiście składaki, bo to dawniej się nie płynęło na kajakach sztywnych, na tak zwanych sztywniakach, tylko składanych. Wujek zawsze miał ze sobą cały, że tak powiem, sprzęt liturgiczny. I ten sprzęt liturgiczny się na odpowiednim kocu rozkładało, przynosiło się kwiatki, zapalało się świeczki, tak żeby to było jak najbardziej zbliżone do tego, co się dzieje w czasie tej liturgii w kościele.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę państwu, naszym drogim słuchaczom, że dzisiaj w studiu gościliśmy pana profesora Andrzeja Zielińskiego, muzyka, wiolonczelistę, nauczyciela akademickiego, również byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za to spotkanie, za to świadectwo, za te wspomnienia, tak osobiste, jednocześnie tak dla nas wszystkich bardzo ważne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za to.
Państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ompach.
Autorem audycji przygotowanej przez Radio Warszawa jest Randa Ombach. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.